Każdy czwartek po godzinie 11:00 zapraszamy na filmowy program Pewnego razu w kinie. Jakub Barwiński i Daria Sienkiewicz rozmawiają o tym, co można zobaczyć na dużym ekranie. Pewnego razu w kinie. W każdy czwartek po godzinie 11:00. Tylko na antenie Polskiego Radia 1030. WNBR.
Polskie Radio 1030 Chicago, pewnego razu w kinie. Jak co czwartek spotykamy się na naszej antenie z Darią Sienkiewicz, żeby porozmawiać o filmach. Witamy Cię, Daria.
Cześć, cześć.
No i dzisiaj właśnie bez niespodzianek, co? No bo zapowiedzieliśmy, że będziemy rozmawiać o tym serialu. Więc dzisiaj mamy serial Ripley. W tamtym tygodniu był film i chcieliśmy sobie zestawić, odświeżyć i zestawić te dwie historie. A historie, musimy przyznać na samym początku, są różne. To już z samego tego faktu, że jednak w tym serialu 8 godzin versus te dwie, chyba niespełna 3 nawet godziny, to jednak można pokazać o wiele, wiele więcej. I ten serial rzeczywiście stara się to zrobić.
To prawda. Pamiętam, że w zeszłym tygodniu sobie rozmawialiśmy o tym, że no film był długi, ale no ten metraż był potrzebny, bo ta historia jest jednak dosyć... No ma swój punkt kulminacyjny jakoś właśnie po środku, no dlatego można by zrobić tak naprawdę dwa różne filmy. Dlatego podoba mi się to, że mamy do czynienia z serialem, z dłuższym metrażem, dzięki czemu tutaj też fajnie porówno można było rozdzielić tak naprawdę tą historię do czasu, kiedy Dicky jest w życiu naszego bohatera i później, kiedy już znika.
No tak. I wiesz co, ja tak nawet się zastanawiałem, oglądając to, że 8 godzin to rzeczywiście jest wystarczająco dużo czasu, tak jak mówisz, żeby też pokazać, co mi się podobało od razu, jakbyśmy mieli zacząć od może takiego wymieniania, co nam się podobało w tym serialu. To podobało mi się jednak to, że przez te 8 godzin rzeczywiście reżyser korzystał z tego, że mógł pokazać te różne sytuacje, które się tam działy z bohaterem, czego na co filmowi po prostu nie starczyło czasu, nie? Że jednak w filmie widzieliśmy głównego bohatera, Ripley, który jednak podejmował pewne decyzje, nagle był tu, nagle był tam, a tu jednak w tym serialu mogliśmy tak spokojnie w każdym odcinku jednak podążać jego śladami, tak, że rzeczywiście mieliśmy czas na to, że on z kimś porozmawiał, że on się zamyślił, że jednak no było na to wszystko, był na to wszystko moment.
Zdecydowanie, i przez to też był czas na takie wstawki humorystyczne, które no były w filmie, ale troszkę bardziej ograniczone. Nie wiem, myślę, że można chociażby powiedzieć o tym, jak w pierwszym odcinku Ripley wspina się po schodach w Atrani i robi to kilka razy. Dla mnie to było naprawdę niespodziewane, bardzo zabawne i zastanawiałam się, w którą stronę ten serial idzie. Czy to będzie taki właśnie czarny humor, czy może lżejszy?
I słuchaj, dobrze, że o tym powiedziałaś, o tych schodach, bo te schody rzeczywiście w tym serialu są jednym z głównych elementów. To tak jak się mówi żartobliwie o tym filmie Interstellar, ktoś sobie tak ukuł kiedyś żart, który wszedł do mainstreamu, że to jest ten film o tym gościu, co myślał, że jest w kosmosie, a był za szafą, nie? To, tak, to trochę na takiej zasadzie ten film, można by powiedzieć, że to jest ten film o tym gościu, co chodzi we Włoszech po schodach, no bo jednak te schody są cały czas. I to nie tylko jemu przeszkadzają te schody, no umówmy
się. Prawda. Ale z jednej strony tak sobie myślę, że te schody też są cudowną metaforą jego drogi od takiego niżu społecznego, no bo umówmy się, on jest jednak no, złodziejem, żyje raczej ubogo i chyba marzy całe życie o tym, żeby się wspinać po tej drabinie społecznej. No i on się wspina po tych schodach i próbuje wejść na ten Olimp, tam gdzie właśnie jest Richard i jego wystawne życie, ale co chwilę dzieją się jakieś takie nieoczekiwane rzeczy, że on w każdej chwili może spaść, że tak powiem, z tych schodów, z tej góry i znowu znaleźć się gdzieś w rynsztoku. Więc bardzo podoba mi się, że to jest takie metaforyczne w tym wszystkim.
Masz rację rzeczywiście z tym. Ja chciałbym teraz, wiesz co, chciałbym teraz zacytować opis, bo tak, dla osób, które słuchały nas tydzień temu i teraz, dla nich to nie jest żadna niespodzianka, o czym mówimy, ale ja chciałbym tutaj dwa zdania na temat opisu tego serialu, jeżeli ktoś właśnie tydzień temu nie słuchał. Tom Ripley, oszust z trudem wiążący koniec z końcem w Nowym Jorku we wczesnych latach 60., zostaje wynajęty przez pewnego bogacza, by nakłonić jego syna lekko ducha do powrotu z Włoch. I co mi się na pewno podoba, muszę ci powiedzieć, Daria, to to, że dostaliśmy praktycznie jeden cały odcinek mówiący o tej jego historii w Nowym Jorku, czego oczywiście nie było w przypadku filmu, bo tam poznajemy, o tym mówiliśmy zresztą tydzień temu, poznajemy w filmie od razu jego postać i praktycznie po 5 minutach już jest w podróży i mamy już Włochy i wszystko się dzieje. A tutaj jednak widzimy, że rzeczywiście zgodnie z tym opisem, który przytoczyłem, wiąże ten koniec z końcem, że robi tu jakieś małe oszustwo, to drugie, tu coś mu nie wychodzi, tu jakby miał trochę już na karku może nawet policję, pali rzeczy, żegna się trochę z całą tą historią. Tego chyba brakowało w tym filmie, a tu jednak mamy takie fajne uzupełnienie, że, no, że rzeczywiście no, borykał się z takim specyficznym życiem w Nowym Jorku.
Ten pierwszy odcinek naprawdę dobrze pokazuje jego motywy i tłumaczy trochę, dlaczego on w ogóle zdecydował się przyjąć tę propozycję i dlaczego ona okazała się dla niego tak atrakcyjna, tak? Czyli pojawia się szansa na diametralną zmianę całego życia i może nawet, co się później okaże, zdobycia nowej tożsamości. Więc zdecydowanie ten pierwszy odcinek trochę bardziej wyjaśnia jego motywy i myślę, że był potrzebny, no.
A słuchaj, powiedz mi, Daria, jak podchodzisz do tego, jak podchodziłaś do tego, że film jest czarno-biały? Bo jednak mówiliśmy o tym już tydzień temu, że to być może będzie zgryz dla wielu osób, bo jednak, no to nie jest dla każdego. Filmy czarno-białe nie są w dzisiejszych czasach dla każdego. Ja muszę przyznać od razu, że no nie do końca przepadam za filmami czarno-białymi. To nie jest tak, że nie lubię, ale to nie jest mój raczej pierwszy wybór. I sporadycznie mogę obejrzeć, pewnie nie mam szczególnie jakąś klasykę, no to naprawdę, to nie mam nic, żadnego problemu z tym. Ale tutaj też trochę się obawiałem, ale powiem ci, że w moim przypadku było tak, że ja oglądałem ten serial i w ogóle zapomniałem, że to jest czarno-biały film.
Ja miałam dokładnie tak samo. No jednak mieliśmy do czynienia z kilkoma tytułami w ostatnim czasie, gdzie właśnie pojawił się ten motyw czarno-biały, bo to było też takie dosyć popularne, modne mam wrażenie. Czasami nie, moim zdaniem nieuzasadnione, tak? No bo ta głębia czerni i bieli dodaje jakiejś takiej, nie wiem, głębi, jakiegoś piękna, takiej wzniosłości filmom, co często wydaje się sztuczne. A tutaj jak najbardziej ten motyw mi się podobał, zwłaszcza te różne ujęcia kojarzyły mi się trochę z ekspresjonizmem niemieckim i z takim właśnie pokazaniem mroku miasta. No i też świetnie później ta druga część serialu, gdzie jest nacisk na ten motyw detektywistyczny, no to też bardzo się kojarzy z takim kinem noir z lat 40., lat 50. No i wydaje mi się, że kolor byłby tutaj zbędny tak naprawdę.
Myślę, że kolor, tak jak mówisz, kolor byłby zbędny to jedno, a wydaje mi się nawet, że kolor mógłby przeszkadzać w tej historii, bo jednak są różnice, są pewne zasadnicze różnice pomiędzy filmem i serialem. Może tak krótko o tych różnicach moglibyśmy powiedzieć, bo to nie jest kropka w kropkę ta sama historia. To jest bardzo fajne w tym serialu, że ta historia ma ten trzon, czyli generalnie tym trzonem możemy uznać, że jest fakt, że jest ktoś taki jak Tom Ripley. On wybiera się ze Stanów do Włoch i ma ściągnąć jednego tutaj bogacza, syna bogacza, ma ściągnąć go do Ameryki. Więc to mniej więcej się zgadza, tam może parę jeszcze elementów, ale generalnie ta historia w serialu jest przedstawiona zupełnie inaczej i co na pewno jest taką wyraźną różnicą, to jest sprawa chociażby związana z Caravaggio. Ta sprawa związana z Caravaggio ciągnie się przez praktycznie cały serial i związana z jego obrazami, z jego sztuką. I tutaj właśnie dlatego powiedziałem, że kolor byłby zbędny według mnie, bo jednak to światło widzimy w niektórych odcinkach, jak też sam bohater i nie tylko on, inni też zwracają na to uwagę. To światło jest bardzo ważne, ta czerń i biel, jak on sam się w tym momencie pamiętasz pod koniec, jak się spotyka z detektywem, się ustawia odnośnie obok tej lampy, żeby tak pada dało mniej więcej, tak ten cień padał na połowę jego twarzy, no to ten kolor by przeszkodził w takich momentach.
Tak, zgadzam się i jak już poruszyłeś ten wątek Caravaggiego, to uważam, że to jest naprawdę bardzo ciekawy pomysł, zwłaszcza, że no, sam artysta miał dosyć burzliwe życie i właśnie niejednokrotnie gdzieś tam uciekał przed policją i skrywał się w jakichś różnych miastach i tworzył swoje dzieła. No to tutaj mamy do czynienia z Ripleyem, który też się uważa za artystę, można tak powiedzieć, który jest wyjątkowy i też ucieka ciągle przed wymiarem sprawiedliwości. I podoba mi się właśnie ta zbytnia pewność siebie Ripleya, który uważa się za nie wiadomo jakiego geniusza, no ale do Caravaggia mu daleko tak naprawdę.
No, na pewno to jest inna liga, inny typ zawodnika tutaj. Ale tak, ale kończąc temat sztuki, to ta sztuka jest bardzo fajnie pokazana, bardzo smacznie, bo jednak te obrazy są bardzo piękne, jeszcze szczególnie wrażenie, jak przy tych ujęciach, naprawdę te ujęcia robią robotę, no wiadomo, robią robotę też, podobnie jak w filmie mówiliśmy, że te ujęcia Włoch są piękne, ale jeszcze te ujęcia właśnie tych obrazów, jak też ten moment, ja pamiętam ten moment z tej kaplicy, z tego kościoła, co właśnie podszedł do niego prawdopodobnie ksiądz, jakiś duchowny, i powiedział właśnie o tym świetle. I wiesz, i to światło się zaświeciło, i te wszystkie obrazy mogliśmy zobaczyć. To takie bardzo, bardzo ładne sceny.
Bardzo to też dobrze koresponduje z tym mrokiem, który ma w sobie Ripley i z jego taką pogonią właśnie i obsesją za światłem, za tą grą cieni. Myślę, że bardzo dobrze tutaj właśnie wyszła ta metafora, że no on ma w sobie trochę takie dwa wilki, no ale na tle tych Włoch, które właśnie się wydają dużo bardziej mroczne, jednocześnie piękne, ale faktycznie to jest inny obraz Włoch niż w filmie, Ripley tutaj znacznie bardziej pasuje do tego krajobrazu, moim zdaniem.
Różnic jest całkiem sporo. Na pewno taka różnica, którą moglibyśmy, wydaje mi się, wymienić, to jest muzyka. Bo jednak muzyka, film versus serial. W filmie jednak tutaj położono taki większy nacisk na taką bardziej trochę skoczny ten jednak jazz, przegrywający jakiś tam saksofon, trąbka, jednak na takie bardziej trochę szaleństwo, takie zadowolenie, taniec, a tutaj jednak ta muzyka jest o wiele bardziej stonowana i zahacza czasem oczywiście o jazz, ale pojawiają się tu takie elementy bardziej muzyki klasycznej też bardzo często, albo muzyki, można powiedzieć, takiej typowo włoskiej też. Mamy tutaj takie głosy piękne też kobiety, też na żywo, które śpiewają, tam jest taka jedna scena, więc na pewno ta muzyka jest tutaj tym taką wyraźną różnicą i wydaje mi się, że też to bardzo smacznie zostało podane.
Tak, tak. Też bardzo podoba mi się właśnie znowu użycie tych różnych włoskich hitów i jakaś taka obsesja Ripleya tą włoską muzyką, która chyba w jakimś sensie ma służyć też jego, no tej masce, którą on nosi, tak, że on jednak jest kimś innym, za kogo się uważa i chyba też próbuje pokazać, że no on przecież tak się zna na muzyce i on kocha włoską twórczość i próbuje z siebie zrobić jakiegoś takiego elevated człowieka. I czasami te piosenki w różnych scenach mają różny wydźwięk, zwłaszcza taki komiczny, co myślę też jest bardzo udanym zabiegiem.
No słuchaj, co powiesz, Daria, na temat gry aktorskiej? Czy wymieniłabyś kogoś tutaj, kto najbardziej się podobał, jak grał? Bo na pewno z tych różnic, jakbyśmy mieli nadal pociągnąć temat, to zdecydowaną największą różnicą jest postać Dickiego. To film, a serial to są dwa różne światy.
Prawda.
To jak się zachował Dicki w filmie, a to jak się zachowuje w serialu, to co tutaj mówię, no kompletnie różne postacie. I ja ci powiem szczerze, że chyba polubiłem nawet, chyba bardziej mnie kupiła ta postać z serialu, bo wiesz, bo ja w tej postaci serialu widzę taką postać na pewno mniejszego takiego bawidamka niż ten z filmu.
Tak, zdecydowanie.
Osoby takiej, która jest dość poważna, chciała po prostu uciec od swojego życia, pożyć sobie spokojnie w tych Włoszech. Jest tak, widać, że jest wykształcony, wyedukowany. Jest taki, jest bardzo w sumie, można powiedzieć, kulturalny i to w ogóle niech się ma do tej postaci z filmu, która jest taka, bardzo bym powiedział, taka szalona, taka trochę nieodpowiedzialna nawet momentami ta postać z filmu była. Tutaj to zupełnie inny świat.
Tak, i wszystko się sprowadza do tego, że jednak w serialu mamy postacie niemal, nie wiem, 20 lat starsze niż w filmie, tak? Matt Damon grał Ripleya, który był taki młody, nieokrzesany. Można powiedzieć, że jakby te wiele jego zachowań mogliśmy sobie też tłumaczyć przez jego młody wiek. No a tutaj mamy do czynienia z dorosłym mężczyzną, który jest, przynajmniej jeśli chodzi o Ripleya, który jest gorzki, samotny i bez dwóch zdań mogę powiedzieć, że raczej socjopatyczny i nie ma żadnych wyrzutów sumienia. Wydaje mi się, że nie ma też żadnych odruchów ludzkich, tylko ciągle gra, próbuje je w jakiś sposób udawać. No i z początku ten pomysł mnie nie przekonywał, trochę się obawiałam, jak w ogóle będzie zarysowany ten trójkąt, można powiedzieć, między bohaterami. No i muszę powiedzieć, że że Dicky z serialu bardzo mi się podobał i później sobie myślałam, że on faktycznie jest zblazowany nadal, ale jest spokojniejszy, taki bardziej rozsądny, ustatkowany niż na przykład postać z filmu, którą grał Jude Law. No i sobie pomyślałam, że przecież to pasuje, tak? No bo skoro mamy do czynienia z jakimiś bohaterami po 40, no to ten Dicky nie mógł być taki sam jak z filmu. I myślę, że ten aktor, który się w niego wciela, czyli Johnny Flynn, zrobił naprawdę rewelacyjną robotę. Było mi przykro, że nie ma go więcej w tym serialu. I zdecydowanie kupuję tę postać. Najmniej byłam przekonana do postaci Marge, czyli do Dakoty Fanning, której specyficzną też grę aktorską i sposób bycia dopiero polubiłam gdzieś tam w ostatnich dwóch odcinkach. Bo jednak muszę przyznać, że brakowało mi tej takiej gracji, uroku, takiej niewinności, którą miała w sobie właśnie Gwyneth Paltrow w filmie. A tutaj ta Dakota była taka powściągliwa, taka też taka troszkę, można powiedzieć, że wyniosła. Nie potrafiłam jej w żaden sposób polubić. Dopiero na końcu zyskała u mnie szczyptę sympatii. No a jeśli chodzi o Andrew Scotta, no to myślę, że rewelacyjnie też oddał tą taką pustkę bohatera, no bo on tak naprawdę jest dosyć nudny, niezbyt ciekawy,
Tak,
ciągle
tak.
kogoś udaje i bardzo też specyficzna gra twarzy, mimiki. Myślę, że akurat tutaj świetnie wyszło i bez dwóch zdań tego replaya też nie polubiłam i też nie dałam rady z nim jakoś sympatyzować.
No, zupełnie bym się z tobą zgodził, zarówno co do March i do właśnie grania przez Dakotę Fanning, bo rzeczywiście, tak jak mówisz, mi brakowało tak jakby wytłumaczenia trochę jej postaci, bo no nie widać, tak ciężko była w ogóle też nawet zarysowana ta postać, tak jakby trochę na doczepkę, tak ona wyglądała przez większość serialu, gdzie, tak jak mówisz, na koniec dopiero rzeczywiście dostała może trochę tej sceny, gdzie właśnie spotkała się z Tomem i już wtedy mogliśmy ją zacząć nieco bardziej oceniać, ale wcześniej no nie miała za bardzo też tu sposobności ku temu, bo nie kręcił się serial wokół niej. A co do samego Andrew Scotta, no to tak, no to prawda, rzeczywiście. To akurat jest według mnie zgodne z filmem, że w dalszym ciągu mamy postać Ripley'a, który jest taką postacią, którego nie znamy ani prawdziwych zamiarów, ani prawdziwych uczuć, który nie pokazuje, co go bawi, co go cieszy w życiu. Jest po prostu, tak jak mówisz, jest taki pusty, jest po prostu pustą osobą, ale nie taką pustą, że głupią, tylko pustą osobą, którą wypełniają różne charaktery, w które się wciela i tyle.
Tak, i też tak sobie jeszcze myślę o tej Marge, to jednak w filmie mieliśmy bohaterkę, która no, była głęboko zakochana w Dickim, prawda? I było widać, że ona nie jest w stanie pogodzić się z tą wersją, którą właśnie oferuje Ripley i ona chce po prostu dowiedzieć się, co się tak naprawdę stało z Richardem. A tutaj w serialu jednak później okazuje się, że ta Marge, no ona nie miała takich w 100% czystych intencji, tak? Bo w pewnym momencie zaczyna w jakiś sposób korzystać też materialnie z tego, że Richard zaginął. Dedykuje mu swoją książkę, na salonach opowiada o tym, że napisze o nich jakiś wspólny pamiętnik z ich życia w Atrani. I to mi już trochę bardziej właśnie uspójnia tę postać, że oni w zasadzie byli ze sobą tylko rok, że to nie był jakiś taki bardzo poważny związek. No i koniec końców no, było jej przykro, ale chyba bardziej było jej przykro z tego powodu, że została porzucona bez uzasadnienia i tak naprawdę chyba nie było tam prawdziwej miłości, tak mi się wydaje.
No to masz rację, na pewno przyznałbym ci z tą rację, że rzeczywiście też te motywy, którymi kierowały się te dwie osoby, Marge w filmie, Marge w serialu, też są zupełnie inne. To są zupełnie też inne postacie, więc przejdźmy może do kolejnych. Postać nieobecna to na pewno Peter, który był w filmie, a którego nie było w serialu. Ja o tym nawet wspominałem, że czytałem o tych książkach, że w książkach też nie było tego Petera, czyli to po prostu taka była, widać, wariacja filmowa, że ona się, ta postać pojawiła. W serialu jej nie było, więc to też zmienia trochę fabułę, bo zmienia koniec filmu versus koniec serialu przez to, że tej postaci nie było. Jest za to postać Frediego Milesa, który był w filmie, jest w serialu. Ta postać, tak mi się wydaje, po tych 8 odcinkach, że było jej zdecydowanie mniej niż w filmie. Że w filmie jednak tak mi się przynajmniej wydawało, że było go trochę więcej, a tu w tym serialu praktycznie pojawił się raz, siedzieli przy stoliku, ta scena zaraz się urwała, on się pojawił drugi i tyle, i nie ma jego postaci. Więc tak mi się trochę wydaje, że ta postać nawet ciężko jest do ocenienia w tym serialu.
No, ja miałam niedosyt, jeśli chodzi o postać Frediego. Z początku w ogóle nie kupowałam jego postaci. W sensie w tym względzie, że Freddy w filmie wydawał się dużo bardziej taki arogancki, pretensjonalny, jednak miał bardzo wyraziste charakter, ale tutaj po prostu mamy Takiego bohatera, który jest, myślę, że jest bogaczem, też ocenia ludzi, ale jest taki, nie wiem, nic go nie wyróżnia i tak naprawdę ja nie mogłam zrozumieć, dlaczego Richard się z nim w ogóle przyjaźni, tak? No bo skoro Richard tutaj już jest tym takim właśnie spokojniejszym, bardziej odpowiedzialnym mężczyzną i nie ugania się już za kobietami, to zdziwiło mnie to, czemu akurat Freddy, który się wydaje tutaj taki, no nie wiem, jakimś takim jego przeciwieństwem wręcz. Czemu oni nadal gdzieś tam spędzają ze sobą czas i się zapraszają gdzieś tam na wakacje. Dlatego, no, nie było mi też żal, bo w sumie wiedziałam, jak jego postać skończy. No i, no nie wiem, trochę rozczarowanie, jeśli chodzi o akurat o Frediego.
No tak, to też się zgadzam z tobą. Są inne postacie, jeszcze może tak kończąc temat trochę tego właśnie aktorstwa. Mamy tutaj tak w miarę ciekawą, ale też wydaje mi się nie aż taką genialną kreację Maurizio Lombardi, który się wciela w tego inspektora Rabiniego. Jest to postać, powiedziałbym, taka. Według mnie ona taka poprawna, nie? Ale wydaje mi się, że nie jest jakaś taka genialna, że można było o niej jakieś wielkie tutaj recenzje pisać.
A wiesz co, mnie bardzo się podobał ten gra tego aktora i wydaje mi się, że świetnie pokazywał właśnie tą taką dwulicowość tego detektywa, który w zależności od tego, kogo przesłuchuje, no wiadomo, ma różne maski. Raz jest tutaj taki sympatyczny, mówi o tym, że no, moja żona pochodzi z Atrani, a z drugiej strony zamienia się w takiego predatora, który po prostu przesłuchuje, jest groźny, to jego spojrzenie po prostu jest przerażające. No i akurat ta postać mi się podobała, no i to też trochę prowadzi do tej finałowej sceny w serialu, która jest dla mnie wspaniała i bardzo mi się podoba i cieszę się, że, no, że tak naprawdę to, co, nad czym się cały czas zastanawialiśmy, czyli jak to jest, że Ripley cały czas
Tak, udaje mu
kradnie
się.
tożsamość
Tak.
Richarda, wystarczyłoby, gdyby ktoś zobaczył jakieś stare zdjęcia właśnie Dickiego. No i proszę, twórcy wysłuchali naszych myśli.
No tak, no właśnie, no bo my się tak zastanawiamy przez ten cały serial, w filmie też trochę się zastanawialiśmy, ale z drugiej strony, wiesz, my się zastanawiamy nad tym, bo trochę znamy tę historię i tak szukamy też, szukamy tego, tak, szukamy tych powodów, widzimy akcję, widzimy zdarzenie, skutek, ale tak jakbyśmy się wczuli w te postacie wszystkie, które tam są, to na dobrą sprawę, skoro oni nie czuli tego momentu, że on ich tak bardzo oszukuje na przykład, to też wydaje mi się, że to nie było takie naturalne w ich położeniu poprosić o zdjęcie, nie? Że na przykład ten inspektor spotykał się z nim i w miarę to kupował w jakiś tam sposób, więc nie przyszłoby mu tak naturalnie do głowy, że a, może bym spytał Marge, żeby mi pokazała zdjęcie Dickiego, nie? No bo po prostu
Tak.
naturalnie by na to nie wpadł, nie? W takim momencie.
Myślę, że też co jest dużą różnicą, no to ta scena na łódce, która się rozgrywa. Jakby oglądając serial, no to mamy wrażenie, że okej, wszystko idzie w sumie po kolei, tak jak w książkach, tak jak w filmie, zobaczymy, co się wydarzy dalej. I dla mnie ta scena była dużym zdziwieniem, ponieważ tak naprawdę pokazuje, że no, Ripley tutaj faktycznie. To nie jest tak, że on był w jakiś sposób, nie wiem, zafascynowany czy może
Zakochany,
zakochany w
tak.
Richardzie, tylko tutaj po prostu za wszelką cenę po prostu chce przejąć jego życie, jego pieniądze i bardzo mnie to zdziwiło, że Dicky w pewnym momencie no, znika z ekranu bardzo szybko i w żaden sposób nie ma nawet szansy na obronę.
Ta scena w ogóle jest jedną z co najmniej kilku zabawnych scen, jakbyśmy mieli sobie wyliczyć tego serialu, bo rzeczywiście to, że się Tomowi udało przeżyć tę scenę, to też dla mnie
Tak.
szapobabu nie powinien.
To była świetna. Karma wraca bardzo szybko w tej scenie, no.
No a wiesz, a ta łódka później wypełniona kamieniami, jak ja na to patrzyłem, to myślałem, no nie, no gościu, naprawdę, co ty robisz, wiesz, bo jak patrzyliśmy na to w filmie, to w filmie rzeczywiście ten tom wydawał się nam naprawdę przebiegły, nie, że jednak podejmował te, wiesz, chociażby ta scena, o której mówiliśmy tydzień temu, to dzwonienie z jednego pokoju hotelowego do drugiego, przygotowywanie gruntu do wszystkiego, co się później wydarzy i co prawda w serialu też to dostaliśmy poniekąd, ale zdecydowanie w mniejszym wymiarze i czasem właśnie te takie niefortunne zdarzenia, jakieś takie właśnie żartobliwe sceny po prostu pokazywały, że on do końca może nie jest aż taki przebiegły zawsze, nie?
Tak, zdecydowanie. No jak tytuł wskazuje, Ripley już nie jest utalentowany i tak naprawdę jest takim wręcz dziwne, bo biorąc pod uwagę, że No, facet jest gdzieś tam po 40 i prawdopodobnie całe życie utrzymywał się z oszukiwania jakiś bycia przebiegłym, no to tutaj wychodzi na to, że jest totalnym amatorem, ciągle mu coś nie wychodzi, jest nieostrożny, nieodpowiedzialny. Widać, że co chwilę te intrygi, które on knuje, na bieżąco go przerastają. I też miałam wrażenie, że Andrew Scott tak to zagrał, że w każdej scenie, której on kłamie, ale my widzowie wiemy, że on kłamie, to tak widać po jego twarzy, po jego sposobie mówienia, że ja po prostu nie mogłam uwierzyć, że ci wszyscy ludzie się nabierają na jego, no, te jego śpiewki.
No tak, no słuchaj, ale same też rozmowy telefoniczne, jak on rozmawia na przykład z Marge i udaje Dickiego, to jak, albo wiesz, albo jakby, albo jak z tym detektywem, szczególnie na końcu, jak rozmawiał ta ostatnia rozmowa, to ja tak się zastanawiałem, no dobra, okej, okay, rozumiem charakteryzację, może inna fryzura, może włosy, może broda i tak dalej, ale kurczę, głos? Ja wiem, że można, wiesz, zaintonować kogoś, ale jednak barwa głosu to barwa głosu i naprawdę wydaje mi się, że powinni myśleć, szczególnie Marge, jesteś kimś w związku, to chyba przez telefon poznasz, czy gadasz z tą osobą, czy nie, w większości przypadków, tak?
Tak. No tutaj ta metamorfoza przy rozmowie z detektywem, no znowu była naciągana, ale może to też miało pokazać, że no, ten wymiar sprawiedliwości nie jest wcale bardziej inteligentny od samego Ripley'a.
Tak, to chyba był
Tak.
ten zamiar rzeczywiście. No. Więc tak, zostawmy jeszcze grę aktorską, już kończymy o tym serialu. Chciałbym tylko jeszcze jeden wątek aktorski dorzucić, bo bardzo podobała mi się bardzo epizodyczna rola końcowa Johna Malkovicha. Bardzo
O,
fajnie tam się wkomponował w ten koniec serialu. I tu mam do ciebie pytanie. Myślisz, że będzie drugi i trzeci sezon? Bo właśnie tak wiążąc te dwa wątki, to pytanie do ciebie, mam postać tego Malkovicha, że jednak wydaje mi się, że to może być dobry pretekst do tego, żeby dalej się może też nawet rozwinęła i rozwinął się ich kontakt później, ewentualnie w przyszłym sezonie.
ja trzymam za to kciuki zdecydowanie. Pamiętam, że jak oglądałam przedostatni odcinek, to sobie gdzieś tam scrollowałam na Filmwebie obsadę i patrzę, John Malkovich, gdzie on jest? Jeszcze go nie ma. Jestem bardzo podekscytowana i myślę, że twórcy zgrabnie to zrobili, że no, Ripley dostaje nową tożsamość i tak naprawdę może nas czekać kolejna zupełnie nowa historia. No i zdecydowanie drugi sezon miałby tutaj rację bytu, więc jestem ciekawa, co postanowi Netflix. Ale myślę, że chyba oglądalność jest na tyle zadowalająca, że możemy czekać na więcej.
No, historii było na cztery książki. Historia jest bardzo bogata. Te kraje i tam intrygi się zmieniały, więc ja myślę, że tak jak mówisz, ja też bym się zgodził na to, że i drugi, i trzeci może sezon powstanie, bo rzeczywiście. I tutaj Andrew Scott myślę, że się zaprzyjaźnił chyba z tą rolą. Też widać, że fajnie mu
Tak.
wyszło, to już o tym mówiliśmy. Więc czekamy, no zobaczymy. Zobaczymy być może jakieś informacje za jakiś czas. Jak to już się przyjmie na Netflixie, może jakieś informacje się do prasy tutaj przeciekną i zobaczymy, czy rzeczywiście będzie. Więc tak, film,
Ale wiesz co,
serial.
dodam jeszcze tylko jedną rzecz, na którą miałam dużą nadzieję oglądając ten serial i po części ją dostałam. Czyli chciałam, żeby Ripley miał właśnie jakieś takie dziwne wizje, nie? W których właśnie widzi zmarłego Richarda, który będzie go gdzieś nawiedzał. I było parę takich scen, chociaż spodziewałam się, że może dostaniemy jakąś taką właśnie, nie wiem, taką bardziej psychodeliczną wersję, w której no Ripley może nie ma wyrzutów sumienia, no ale jakieś tam wizje go nachodzą i będzie mu trudno rozróżnić rzeczywistość od jego wyobraźni. No, ale i tak jestem pod wrażeniem, że twórcy zdecydowali się trochę na parę takich scen, które no tak mrugają okiem do widzów.
No rzeczywiście, to bardzo fajne, co mówisz, bo wydaje mi się, że jakby jeszcze troszkę więcej tego było, tak jak mówisz, to pokazałoby tylko bardziej, jakim on jest właśnie takim psychopatą, z jakimiś problemami natury właśnie tutaj psychologicznej, ale też nie zepsułoby tego serialu, a to rzeczywiście tak delikatnie tylko dotknęli tego tematu. I najbardziej chyba charakterystyczna też taka scena, którą ja zapamiętałem, to ta scena, jak on wtedy musiał przejść przez ten płot do tego domu, wejść i otworzyć te drzwi, jak czekała na niego Marge, to i to właśnie, i te, wtedy właśnie był jeden z tych epizodów, że to już on nawet to nie, bo te wcześniejsze były takie, że on jakby tak spał i też trochę to śnił, nie? A tu jednak centralnie, jak funkcjonował normalnie, to był chyba wieczór, nagle po prostu się zatrzymało i dostaliśmy scenę, która mogła się wydarzyć, nie?
Tak, wizja, co by było gdyby, która też pokazuje, że no, Ripley musiał się powstrzymywać, żeby nie zabijać kolejnych osób na swojej drodze. Potrafił sobie wyobrazić, jak kogoś zamorduje, ale żeby później pomyśleć o tym, jak pozbyć się ciała albo jak wymyślić dalszą intrygę, no tego nie miał w swojej głowie.
To teraz mi przypomniałaś tę scenę, jak on jeździł cały czas pod pod tymi taksówkami, tam jeździł i wracał do domu i z powrotem. No to rzeczywiście to pokazuje, że no nie do końca był taki przebiegły i tak jak mówisz, no
Tak, to.
utalentowany może już nie do końca jest w tym serialu.
Tak. Ale z jednej strony to jest taki realizm, tak?
Tak.
No niełatwo jest się pewnie pozbyć ciała, niełatwo jest wszystkie jakieś ślady za sobą zatrzeć, więc z jednej strony no to jest duży plus, że jest taki realizm tego pokazany.
Tak, ale postać oczywiście bardzo fajna, naprawdę. Brawa dla Andrew Scotta, jest dobrym aktorem, świetnie pokazał te kreacje. Brawa dla reżysera i scenarzysty, bo o nim właśnie tydzień temu zaczęliśmy mówić, to jest Steven Zaillian i ten scenarzysta no, ma bardzo bogatą karierę, w ogóle warto sprawdzić te wszystkie inne rzeczy, przy których pracował. Mówiliśmy tydzień temu o Irlandczyku między innymi. To jest ten kapitalny film Moneyball z Bradem Pittem, jeżeli chodzi o historię sportową. Dziewczyna z tatuażem, American Gangster, to tak moglibyśmy Gangi Nowego Jorku, Hannibal i jeszcze ten serial, o którym ja wspomniałem, The Night Of, Długa Noc, ten miniserial. Naprawdę bardzo dużo porządnych rzeczy.
No i dlatego też mamy bardzo porządny serial. No, nie jest to przypadek, a jednak konsekwentnie prowadzona narracja i ten wizualny styl.
I my już kończymy. To jest serial Ripley, Daria Sienkiewicz, jak zawsze w czwartki na naszej antenie. Czekamy na więcej. My dajemy końcową notę. 7 na 10, ty?
Ja też 7 na 10. Patrz, jak się dosłaliśmy.
Tak, no myślę, że tak. Myślę, że serial jak najbardziej zasługuje za te piękne momenty, tę sztukę, która jest też pokazana, to i aktorstwo, no za wszystko. I tak jak, i co jest właśnie bardzo fajne w tym filmie, powtórzę się jeszcze raz wcześniej, oglądasz go jako film czarno, jako serial czarno-biały, ale naprawdę nie czujesz. Ja myślę, że dużo osób się po prostu włączyło na to, że w żaden sposób na pewno mi to nie przeszkadzało.
Tak, tutaj jeśli ktokolwiek ma jakieś obawy z tym związane, no to ten serial myślę, że bardzo szybko je
Wieje.
rozwieje.
Tak.
Zapomniałam słowo.
No i to już koniec w naszym programie. Dziękujemy wszystkim słuchaczom i jak zawsze polecamy też sprawdzić Darię w sieci społecznościowej. Tutaj między innymi na Filmwebie Daria. Jak zawsze powtarzamy, że są twoje recenzje przy filmach, co oglądasz, co zamierzasz obejrzeć. Teraz rozmawialiśmy przed anteną, dosłownie przed wejściem na antenę, że miesięcznik kino pracujesz nad tekstem, więc jak od razu się ten nowy tekst ukaże, to ja już cię prosiłem, żebyś dała nam znać, więc można cię sprawdzać.
Oczywiście, jeśli coś tam nowego zostanie opublikowane, to dam ci znać.
No to Daria, dziękuję Ci raz jeszcze. Życzymy Ci miłej końcówki tygodnia i słyszymy się w przyszłym tygodniu.
Dzięki wielkie i do usłyszenia.
W każdy czwartek po godzinie 11:00 zapraszamy na filmowy program Pewnego razu w kinie. Jakub Barwiński i Daria Sienkiewicz rozmawiają o tym, co można zobaczyć na dużym ekranie. Pewnego razu w kinie. W każdy czwartek po godzinie 11:00. Tylko na antenie Polskiego Radia 10:30. WNBR.